Dzień dobry Państwu. Przedostatni poranek 2018 roku. To przegląd prasy też musi być szczególny, jak to przedostatni. Ci, którzy czytają Kurier Wnet, wiedzą, że tam jest taka rubryka, która nazywa się Telegraf. Proszę Państwa, autorem Telegrafu jest pan Maciej Drzazga. Telegraf to jest taki comiesięczny przegląd wydarzeń z każdego miesiąca. Wydarzeń i tych ważnych, i tych mniej ważnych, i tych, które zauważają wszyscy, i tych, które odnotowuje tylko autor naszego przeglądu wydarzeń, naszego Telegrafu. I teraz sobie przypomnimy pierwsze pół roku 2018 roku, co się wtedy ciekawego wydarzyło. Styczeń. Przez ulice polskich miast przemaszerowało 640 delegacji z trzech króli wraz z milionową świtą. Kamil Stoch czterokrotnie stanął na najwyższym podium turnieju czterech skoczni. W ślad za awansowaniem wicepremiera Morawieckiego na premiera kolejne zmiany dotknęły stanowisk ministrów spraw wewnętrznych, zagranicznych, obrony, finansów i zdrowia. Wynikiem 67 773 punktów indeks giełdowy WIG pobił wszelkie dotychczasowe rekordy. Rodzina Walców zwróciła Skarbowi Państwa 5 milionów złotych zysku pochodzącego ze sprzedaży niewłasnej kamienicy. Prezydent Macron w wywiadzie dla BBC przyznał, że gdyby we Francji rozpisane zostało referendum w sprawie członkostwa Francji w Unii Europejskiej, to przyniosłoby ono taki wynik jak w Wielkiej Brytanii. A rosyjskie bombowce Tu-160 zamarkowały uderzenie na państwa NATO. To tylko niektóre wydarzenia akurat ze stycznia. A co się działo w lutym? Zdobywając trzecie w swoim życiu złoto na igrzyskach w Pjongczang, Kamil Stoch wstąpił na olimpijski Olimp. Z okazji nowelizacji ustawy o IPN władze Izraela podjęły akcję dekonstrukcji proizraelskiego lobby w Polsce. Premier Morawiecki zaczął specjalizować się w uprawianiu polityki historycznej. Lider opozycji Grzegorz Schetyna w godzinnym wystąpieniu obiecał, że jak tylko przestanie być przewodniczącym Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, zmieni polską politykę zagraniczną. Człowiek, który przez lata nie mógł sobie przypomnieć, ile posiada mieszkań i skąd wziął pieniądze na ich zakup, ponownie ogłosił chęć kandydowania na prezydenta miasta Gdańska. Jak wiemy, został tym prezydentem skądinąd, a kandydat PO na prezydenta Warszawy, Rafał Trzaskowski, odmówił ujawnienia swojego wyborczego programu. No, za to teraz ujawnia, że aż strach. A co było w marcu? Marzec 2018, proszę Państwa. Bez zwyczajowych fanfar minęło pierwsze 100 dni rządów gabinetu Morawieckiego. Kanclerzem Niemiec po raz czwarty została Angela Dorothea Merkel. W przeprowadzonych w czwartą rocznicę aneksji Krymu wyborach prezydent Putin po raz czwarty postawił na Władimira Putina. W wieku 76 lat odszedł Stephen Hawking. Uczestnicy czarnych marszów zażądali utrzymania prawa do pozbawiania niepełnosprawnych życia jeszcze w łonie matki. To był marzec, proszę Państwa, niektóre oczywiście tylko wydarzenia. A co się działo na przykład w kwietniu? Prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę odbierającą stopnie oficerskie oraz finansowe przywileje członkom hunty wojskowej WRON. Wyrokiem sądu z 2012 roku uznanej za grupę przestępczą o charakterze zbrojnym. Potwierdziło się, że w okresie sprawowania funkcji premiera Beata Szydło sama sobie przyznawała finansowe nagrody. Prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział ustawowe obniżki uposażeń posłów, senatorów i samorządowców, a premier Mazowiecki obniżki CIT i ZUS dla firm, 300 zł wyprawki dla uczniów oraz kolejne programy socjalne. Kandydat Platformy Obywatelskiej na prezydenta Wrocławia, Kazimierz Michał Ujazdowski, to już chyba nawet nie ma co czytać, bo nawet tym kandydatem ostatecznie nie został. Viktor Orban znowu wygrał wybory, no a teraz jak widzimy też ma swoje kłopoty. Syryjski parlament znacjonalizował majątki wojennych uchodźców, aby w ten sposób utrudnić im ewentualny powrót do kraju. Na amerykański rynek wprowadzono ketchup w formie nieplamiących płatków. I poważna wiadomość, po 8 latach oczekiwań wszystkie ofiary katastrofy pod Smoleńskiem doczekały się pomnika w stolicy serca Polski. I wreszcie Telegraf z maja. 8 lat po słynnych rozmowach Bronisława Komorowskiego z amerykańskim ambasadorem na temat wypłacenia odszkodowań za utracone przez osoby pochodzenia żydowskiego mienie ze środków pozyskanych ze sprzedaży lasów państwowych, Kongres USA zobligował Departament Stanu USA do corocznego raportowania stanu zwrotu mienia pożydowskiego w europejskich państwach. Programowo apolityczno-polityczny protest w Sejmie matek grupki niepełnosprawnych zdominował polskie życie politycznie. Polityczne Jean-Claude Juncker uczcił pamięć Karola Marksa, czciciela szatana, pomysłodawcy upaństwowienia majątków obywateli, przymusu pracy dla wszystkich oraz zniesienia praw wieczystych religii i moralności. To był cytat z Marksa, proszę Państwa. Jesteśmy jedynym przeglądem wydarzeń, gdzie można cytaty z Marksa nawet znaleźć. Wszystko, co mogę powiedzieć, to to, że ten człowiek jest żartem. Faktem jest, że to znany antysemita, a tak uprzejmie burmistrz burmistrz Fulop określił marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. Czym jeszcze pamiętamy tę awanturę? Ujawnione dane zawarte w zbiorze zastrzeżonym IPN dotyczące tajnych współpracowników wywiadu wojskowego PRL zaczęły nadwyrężać zwarte dotąd szeregi najwyższych rangą polskich dyplomatów. Warto, żeby ktoś to policzył. Prezydent Donald Trump po raz kolejny publicznie pochwalił polskie władze za politykę obronną oraz konsekwentny sprzeciw wobec planów uzależnienia Europy od dostaw rosyjskiego gazu. Reżyser Paweł Pawlikowski otrzymał nagrodę w Cannes, a media Mark Saturn postanowiły połączyć się z media Markt. Tak to właśnie jest, proszę Państwa, w naszych telegrafach. W każdym są te wydarzenia i takie, które są wszędzie, i takie, które są tylko u nas, i takie, które są najważniejsze, i takie, które są umiarkowanie ważne. A telegraf w każdym kurierze wnet to była pierwsza część roku, a druga połowa część roku może dziś, a może w poniedziałek.
W wykonaniu Antoniego Opalińskiego, to jeszcze może zajrzymy na chwilę na portale internetowe, a przede wszystkim powiedzmy o tym, że umarł ksiądz biskup Pieronek. To jest ta informacja, kondolencje złożył prezydent Andrzej Duda. Z biskupem Pieronkiem świętej pamięci miałem okazję przeprowadzić kilka wywiadów w latach 90. Biskup Pieronek był rzecznikiem prasowym episkopatu. Właściwie wtedy to były zmiany bardzo istotne, bo otworzył takie drzwi episkopatu dla dziennikarzy i można było zadzwonić i zaprosić rzecznika prasowego, księdza biskupa Pieronka, do radiowego studia. No później występy i komentarze księdza biskupa Pieronka pamiętamy, ale teraz to już zupełnie nie jest istotne. Jeszcze z tych ważnych informacji to informacja o tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest kryzys. Prezydent Trump chce wybudować mur na granicy z Meksykiem. Nie ma na to zgody. W związku z powyższym odpoczywają federalni urzędnicy, bo prowizorium budżetowe jest niepodpisane. To ma przełożenie na to, co się dzieje na amerykańskiej giełdzie, na Wall Street. To może tyle tych informacji z portalów.
Tylko, że to jest chyba troszeczkę taki amerykański teatr, bo oni co jakiś czas za poprzednich prezydentur też przecież w pewnym momencie powstrzymywali funkcjonowanie państwa, ale niech to coś na świecie zacznie naprawdę się dziać i wtedy się okazuje, że ta amerykańska machina funkcjonuje bez względu na to, kto jest prezydentem i co sądzi o kongresie.
To prawda, że od tego nie zginą Stany Zjednoczone. Jest godzina 8:10. Gościem Poranka Wnet jest Janusz Szewczak, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam państwa, witam pana.
Dzisiaj radykla. Nadzwyczajne posiedzenie Sejmu będzie poświęcone energetyce. Jaki jest ten projekt ustawy, który przedstawi rząd Mateusza Morawieckiego?
No będzie głównym założeniem jest to, żeby Polacy nie odczuli podwyżek, żeby tych podwyżek nie było realnie w sensie ekonomicznym, a więc obniżenie akcyzy z 20 do 5 zł, obniżenie o 95% tej opłaty przesyłowej, przejściowej i rozwiązania z tym związane, które mają spowodować, że no nie będziemy ponosić kosztów dodatkowych czy znaczących kosztów wzrostu cen energii elektrycznej. I pan oczywiście najtańszą energię to teraz mają w Australii, bo tam można na kamieniu jajka usmażyć, bo mają 40, zdaje się, 5 stopni. A najczystsze powietrze to jest wtedy, kiedy wszyscy byśmy po ciemku siedzieli, prawda? To wtedy by było czysto i ekologicznie. No ale wiadomo, że nie o to chodzi. Ale z drugiej strony no, trzeba pamiętać, że my w Polsce mamy wielkie zaniedbania w zakresie energetycznym, zwłaszcza po okresie 8 lat rządów poprzedniej koalicji PO-PSL. Nic nie robiono, zamykano kopalnie, nie budowano elektrowni. Uważano, że wiatraczki się włączy i będzie wszystkim wystarczy pod dostatkiem tego prądu, a my się szybko rozwijamy. To jest wzrost gospodarczy, jest ponad 5%, potrzeba coraz więcej tej energii elektrycznej. A więc wymagania są, ale z drugiej strony no też nie może być tak, że jakby no polskie rodziny głównie i mali i średni przedsiębiorcy będą ponosić te ciężary wzrostu cen energii. Więc to posiedzenie jest ważne. Ja byłem przeciwnikiem podnoszenia cen energii. Od wielu miesięcy zwracałem też kilku miesięcy, bo sprawa przecież jest aktualna, od kilku miesięcy na to uwagę. A najbardziej na podwyżkę cen energii cieszyli się prezydenci dużych miast, głównie z Komitetu Obywatelskiego Platformy Obywatelskiej, bo oni już mieli przygotowane znaczące podwyżki wszystkich mediów, przejazdów, parkowania, wody, ścieków i tak dalej, śmieci. I chcieli to oczywiście rzucić na tą decyzję o podwyżce cen energii. No więc i tutaj spotka ich zawód w tej kwestii. Ale jest oczywiście problem w ogóle polskiej energetyki.
Ale zanim o problemie polskiej energetyki powiedzmy, dlaczego w ostatnim momencie, 28 grudnia, taka ważna ustawa w trybie pilnym jest procedowana?
No dlatego, że koniec roku się zbliża i te decyzje trzeba było do końca roku podjąć. Lepiej, że późno niż wcale. To jest oczywiście wyzwanie, bo te firmy energetyczne bardzo na to naciskają. My jesteśmy też jakby ofiarami decyzji pana premiera Tuska i pani premier Kopacz, którzy zgodzili się na te kwestie certyfikatów, wiedząc, że polska energetyka jest oparta na węglu. My musimy wykupić te zezwolenia na CO2, na emisję CO2. A to jest od kilku lat instrument spekulacyjny, proszę sobie wyobrazić. Ja wprowadzałem ustawę o instrumentach finansowych jako implementację dyrektywy unijnej do polskiego ustawodawstwa i ku mojemu zdziwieniu zobaczyłem, że tam właśnie te prawa do emisji CO2 są traktowane jako instrumenty finansowe, czyli pewne produkty spekulacyjne, podobne jak opcje walutowe, CDS, MBS i tak dalej. I było dla mnie rzeczą oczywistą, że to spowoduje spekulacje na tym instrumencie, a to będzie oznaczać dodatkowe dla Polski koszty, bo jeśli na początku tego roku za jedną tonę te certyfikaty wynosiły 8 euro, a teraz wynoszą gdzieś w granicach 25 euro, no to pokazuje, jak tym można dobijać te słabsze państwa, czy państwa oparte na energetyce węglowej.
Można mówić o decyzji rządu premiera Tuska i pani premier Kopacz. Można mówić o tym, że były zaniechania w czasie rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, jeśli chodzi o polską energetykę, ale to nie usprawiedliwia tego, że w ostatnim momencie ta ustawa jest procedowana, skoro od kilku lat wiedzieliśmy, że taki moment się zdarzy, czy od kilku miesięcy, no to można było w trybie zwykłym to przegłosować, a teraz rozumiem, musi być nadzwyczajne posiedzenie Sejmu, musi być nadzwyczajne posiedzenie Senatu, pewno też Senat się zbiera i prezydent musi w trybie bardzo pilnym podpisać ustawę, bo ona musi wejść w życie przed 1 stycznia.
Tak jest, wszystko prawda, co pan powiedział i tak się stanie. Najważniejszy jest ten efekt, powtarzam, żebyśmy tych ciężarów ekonomicznych nie odczuli, bo podwyżki cen energii to jest nie tylko koszty utrzymania mieszkań, domów, które w Polsce są jednymi z najwyższych w Europie, gdyby policzyć wszystko razem do kupy, włącznie z energią, wodą, ściekami, śmieciami, podatkami i tak dalej, nieruchomości, to okazuje się, że my jesteśmy w czołówce tych kosztów wysokości, a jednocześnie nasze płace przecież nie 3-4-krotnie niższe niż w większości krajów Unii Europejskiej, więc dobrze, że jednak podjęto tą decyzję. Ja się bardzo cieszę. Ja rozmawiałem również w tej sprawie i wiem, że pan premier dał się przekonać. Bardzo się cieszę, że taka decyzja została podjęta, bo prąd to nie tylko koszty indywidualne, ale to również konkurencyjność polskiej gospodarki. My konkurujemy jednak niższymi cenami energii. One są istotne przy eksporcie, przy produkcji. A więc wielkie wyzwanie. Powtarzam, tam, wie pan, w sektorze energetycznym dzisiaj płace są na poziomie, średnie płace są na poziomie nawet porównywalnym z sektorem bankowym, a w niektórych przypadkach nawet wyższe. Więc trzeba by pewnego przeglądu również kosztów w samej energetyce dokonać. Wiem, że Urząd Regulacji Energetyki nawet złożył zawiadomienie do prokuratury, podejrzewając, że mogło dojść do pewnej zmowy cenowej. To są przecież wielkie, silne lobby energetyczne, wielkie
podmioty.
Ale to podmioty.
Są spółki Skarbu Państwa.
Tak, oczywiście, to prawda, że to są spółki Skarbu Państwa, więc tym bardziej należy się temu uważnie przyjrzeć. My potrzebujemy gigantycznych pieniędzy na inwestycje energetyczne w Polsce w perspektywie najbliższych lat. To jest gdzieś 70 miliardów złotych bez elektrowni atomowej. A ta elektrownia atomowa miałaby kosztować pewno między 80 a 100 miliardów. Są po prostu nieprawdopodobne wydatki.
Ale czy gdzieś w tej procedurze było jakieś, nie wiem, zaniechanie albo jakaś pomyłka, nie wiem, któregoś z ministrów? Bo...
No zobaczymy. Ta sprawa powinna być wyjaśniona i z tego co wiem, jest prowadzony audyt w tej kwestii. Zobaczymy, jak będzie z tym wnioskiem Urzędu Regulacji Energetyki, jak ta kwestia tego doniesienia do prokuratury będzie wyglądać. No, to wygląda oczywiście bardzo poważnie. To nie może być rzeczywiście tak, że to wszystko jest na ostatnią chwilę, ale dobrze, że w ogóle będzie ten fakt miał miejsce, że nie odczujemy tych podwyżek.
Ale nie odczujemy i gospodarstwa domowe, i średnie przedsiębiorstwa, tak, i duże przedsiębiorstwa.
Tak, ja mam nadzieję,
nikt nie odczuje.
Ja mam nadzieję, że przynajmniej jeśli chodzi o małe i średnie przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe, to tutaj nie będzie żadnego wzrostu kosztów energii. Zobaczymy, jakie będą decyzje co do tych taryf Urzędu Regulacji Energetyki, bo to jest urząd, który może zadecydować w tej sprawie również. To, powtarzam, no te spekulacje tymi certyfikatami powodują, że my jesteśmy w jakimś sensie trochę bezbronni, a z drugiej strony ktoś się na to przecież kiedyś zgodził, wiedząc, że polska energetyka jest oparta na węglu. To nie jest tak, że my z dnia na dzień zamkniemy kopalnię i każdy sobie wiatraczek będzie miał przed domem i to wystarczy. Potrzeby rosną energetyczne, klimatyczne. W lecie mamy olbrzymie zużycie również prądu, nie tylko zimą. No jest kwestia walki oczywiście z ekologią, walki ze smogiem i tak dalej. To są również bardzo poważne wydatki na ochronę środowiska. To są wielkie wyzwania i oczywiście można powiedzieć, że najprościej to było, jak niektórzy radzą, geniusze ekonomii, że no kupić sobie prąd, prawda, we Francji, bo oni mają energię atomową, to tam, że tak powiem, bez problemu. No tylko, że na to wszystko potrzebne są pieniądze. My musimy własną energetykę stawiać na nowe tory. Zresztą te nowe inwestycje w zakresie elektrowni, choćby zaniedbanej inwestycji w Ostrołęce, no to przecież jest zapóźnienie, które już dawno powinno być nadrobione. Wiele wyzwań i wiele problemów do rozwiązania.
To obniżenie akcyzy to jest jaki uszczerbek w budżecie państwa?
No na pewno kilku miliardów złotych, natomiast jeśli poprzedni patent rozwiązania tej sytuacji preferowany, przedstawiany przez ministra Tchórzewskiego, mówił, że będą rekompensaty, prawda? No ale jakby policzyć wszystkie te rekompensaty, to też tam koło 5 miliardów wychodziło, a pewno zarobiono by na tym, nie wiem, może 6 miliardów, więc wydaje się, że gra też nie była warta świeczki w takim patencie. Wydaje się, że to rozwiązanie z obniżeniem podatku jest społecznie znacznie bardziej akceptowalne, zrozumiałe. Pamiętajmy jednak, że to są instrumenty, można powiedzieć, jednorazowe, prawda? No bo jak się tą akcyzę praktycznie obniża tak znacząco, czy tą opłatę przejściową, prawda, o 90% ponad, no to tego się wielokrotnie jakby nie da zastosować, więc musimy znaleźć jakieś mechanizmy uszczelniające, moim zdaniem, oszczędnościowe w tym systemie energetycznym, żeby nie było tych strat, żeby nie było nadmiernych kosztów, również kosztów produkcji.
Bo ten problem, rozumiem, wróci za rok.
Tak, no ten problem będzie wracał nie tylko za rok, ale będzie z pewnością wracał przez lata, bo musimy tę naszą energetykę po prostu rozbudowywać.
W Poranku Wnet dzisiaj rozmawialiśmy o ustawie, która zawiesza płacenie, zwalnia z płacenia akcyzy e-papierosy i nowoczesną technologię palenia. Tutaj jest miliard do 2 miliardów strat ma budżet państwa. Dlaczego tak się stało? Dlaczego tej akcyzy nie płacą?
No dlatego, że uznano, że trzeba dać czas po prostu firmom w Polsce na przystosowanie się, na powiedział, zaakceptowanie tych rozwiązań, że zbyt gwałtowne, natychmiastowe wprowadzenie mogłoby wyciąć z polskiego rynku sporo firm. Pamiętam przedstawicieli polskich podmiotów na posiedzeniu komisji, którzy zwracali na to uwagę. Ja jestem osobiście zwolennikiem.
To zawieszenie akcyzy chyba nie dotyczy polskich podmiotów, czy polskich importerów dotyczy.
Myślę, że dotyczy również polskich importerów i polskich pośredników na rynku. Oni na to zwracali uwagę, że to jest za szybko. No, oczywiście są głosy, że to jest raczej korzystne dla dużych podmiotów zagranicznych, ale myśmy różne głosy na tej komisji słyszeli, również małych polskich podmiotów, które twierdziły, że one wolałyby, żeby ten okres vacatio legis był dłuższy. No, zobaczymy.
No, każdy by wolał nie płacić podatków, niż je płacić.
No, zgoda, więc jak prawda, jak nie wprowadzamy podatków w natychmiastowy sposób, no to jest źle. Jak wprowadzamy, to opozycja mówi, że prawda, zbyt dużo obciążeń podatkowych, jakiś złoty środek. Ja oczywiście nie mogę w pełni odpowiadać za przyczynę tej decyzji. Zobaczymy, czy to w praniu, czy to się okaże, że to miało sens, czy to było sensowne. Ja jestem zwolennikiem, żeby jednak dawać podmiotom gospodarczym pewien czas na zaakceptowanie się do nowych warunków. To najczęściej my dostajemy opóźnione te różne akty prawne bardzo i one właściwie na wczoraj powinny być wprowadzane i potem ten okres vacatio legis wejścia w życie tych przepisów jest 2 tygodnie, prawda? No to jest zdecydowanie za mało.
Ale to źle świadczy o pracy, nie wiem, Ministerstwa Finansów, odpowiednich urzędów, za które odpowiada Dobra Zmiana, czyli politycy Prawa i Sprawiedliwości.
No, ja nie mogę odpowiadać oczywiście za pracę Ministerstwa Finansów, natomiast na pewno można by tutaj znacząco te, powiedział, pewne przygotowania legislacyjne może jeszcze usprawnić, tak.
A jakie są wyniki gospodarcze w 2018 roku?
No właśnie, to warto się tym tutaj pochwalić, bo tu u pana studio chyba nawet na początku tego roku mówiłem, że te wyniki finansowe, budżetowe za ten rok będą sensacyjnie pozytywne i nawet wtedy zwolennicy Dobrej Zmiany mówili, że spokojnie, nie tak hura optymistycznie. I będą takie sensacyjnie pozytywne. To nie tylko ten wzrost gospodarczy powyżej 5%, ale najniższy deficyt sektora finansów publicznych od 30 lat, czyli w granicach 0,5%, być może nawet poniżej 15 miliardów złotych, choć planowany był na poziomie ponad 41 miliardów złotych. To będą również zwiększone dochody podatkowe z wielu podatków, w tym również podatku CIT i PIT, nie tylko VAT-owskim. To będzie najniższe bezrobocie od 30 blisko lat na poziomie 5,7%, ale nawet te spółki Skarbu Państwa, które pod rzekomo kierownictwem tych tak pejoratywnie źle określanych Misiewiczów, których opozycja nazywa, ich wartość jest po 3 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości o 75 miliardów złotych większa, mimo że giełda nie ma jakiegoś okresu szczególnego hossy. A więc właściwie gdzie byśmy tam nie dotknęli, spada dług publiczny, spada udział w długu publicznym, długu zagranicznego, spadają koszty obsługi długu poniżej 30 miliardów złotych rocznie. A więc naprawdę znaczące, wielkie sukcesy realizowane przy dużych wydatkach socjalnych, prorodzinnych, prospołecznych rzędu 60-70 miliardów. To są gigantyczne już pieniądze. Nie tylko prawda, 500+, rodzina 500+, ale cały szereg innych programów, jednorazowych, Start Plus, Dostępność Plus i tak dalej, więc to są wyniki, które mogą nam, o których rządy Platformy i PSL mogły wyłącznie pomarzyć. I to pokazuje, że mamy naprawdę nieporównywalnie lepszą ekipę ekspertów finansowych, budżetowych, gospodarczych, niż miała to neoliberalne środowisko Platformy Obywatelskiej. I to są elementy, którymi powinniśmy się chwalić, no bo jakby tak porównać francuskie wskaźniki makroekonomiczne do Polski, no to Polska po prostu absolutny tygrys gospodarczy. Natomiast Polska jest przedstawiana przez Targowicę, tą nowoczesną, bym powiedział, Targowicę, totalną opozycję, jako kraj gdzieś między Wenezuelą, prawda, a Syrią umiejscowiony, gdyby oglądać niektóre portale zagraniczne czy stacje telewizyjne, to można by sądzić, że to jest jakiś kraj pełen nieszczęścia i goryczy, a tymczasem Polska staje się naprawdę jedną ostoją pewnej stabilności i gospodarczej, i finansowej, i bym powiedział społecznej, socjalnej, takiego bezpieczeństwa obywateli w dużej mierze, czego przecież w wielu krajach dzisiaj Unii Europejskiej wyraźnie brakuje.
Zobaczymy, jak to się w 2019 roku
przełoży. Myślę, że będzie bardzo podobny ten rok 2019. Będzie to jeszcze z pewnością rok bardzo przyzwoitych wyników gospodarczych i finansowych.
Jak to się przełoży na wyniki wyborów, bo wybory są na przełomie października.
Ale to, panie redaktorze, jedno słowo. Oczywiście wyniki wyborów się nie wygrywa tylko dzięki super wskaźnikom makroekonomicznym i tak dalej. Wybory się również wygrywa dzięki pewnym emocjom, dzięki pewnemu słuchowi, bym powiedział, społecznemu.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Gościem Poranka Wnet był pan Janusz Szewczak, poseł Prawa i Sprawiedliwości. To życzę, żeby to się spełniło w 2019 roku.
Bardzo dziękuję
i
życzę wszystkim słuchaczom Radia Wnet szczęśliwego, udanego nowego 2019 roku.
Za co bardzo serdecznie w imieniu słuchaczy dziękujemy. Jest godzina 8:34.